Chcę wam przeczytać taki werset właśnie, mi przyszedł do serca. To jest Marek 12, 24. Taka wypowiedź Jezusa jest. Odpowiedział im Jezus, czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie pism ani mocy Bożej? I to jest bardzo fajna wypowiedź. I teraz, wiecie, można to całkowicie odwrócić. Co jest nam potrzebne, żebyśmy nie zbłądzili? Poznanie Pisma i poznanie mocy Bożej. Jezus tak jakby, on tutaj jawnie ich konfrontuje. Mówi, tylko dlatego, mówi, wy błądzicie, czyli gdzieś dali się zwieść, dali się wprowadzić w maliny w jakichś tematach. Już nieważne, jaki był kontekst tego, tak? Ale chodzi mi o tą myśl Jezusa. Ale mówi, to się stało tylko dlatego, że nie znaliście ani słowa w tym temacie, ani pisma się nie trzymaliście, ani nie znaliście mocy Bożej. I wiecie, jeśli chodzi o moc Bożą, o piśmie też powiemy, ale jeśli chodzi o moc Bożą, powiem wam, że znajomość Boga, ona też dotyczy znajomości Jego dzieł przez manifestację Jego mocy. Tak? To jest, zobaczcie, na przykład, kiedy Jezus przyszedł i On był ucieleśnieniem pełni Boga, tak jest powiedziane, w Nim była pełnia boskości. On mówi, wszystko, co robię, to jest Ojciec. I teraz ludzie, którzy w jakimś sensie znali bardzo dobrze literę pism, jak faryzeusze, oni nie byli w stanie rozpoznać, że jest Ojciec pośród nich. Że Bóg, Jahwe, objawił się i jest pośród nich. Oni nie, to jest szok, ale nie rozpoznali go kompletnie. Mało tego, kiedy Jezus manifestował Ojca przez dzieła, które czynił, oni nazywali to dziełami diabła. No kosmos. Więc tak jakby oni też potknęli się o tą nieznajomość mocy Bożej. Rozumiecie? I powiem wam, tego masa jest w dzisiejszym świecie i nawet w świecie tak zwanym chrześcijańskim środowisku. Masa jest krytyki ludzi, którzy działają w mocy Bożej. Masa jest tego. Masa ludzi, którzy oskarżają innych, tak? Po prostu całe na przykład ruchy różne przebudzeniowe, jak Toronto Blessing po prostu. Ja pamiętam, powiem wam, że ja przez ileś lat, to ja w ogóle na słowo Toronto, to ja po prostu przerażony byłem. Nigdy nie wiedząc nic o tym. Ale samo to, co usłyszałem w Polsce od ludzi wierzących, którzy to tak krytykowali. I dzisiaj, kiedy na przykład się ogląda świadectwo, nie wiem, na przykład Randy Clarka, który opowiada na tym, tak, na Poddaszu, co jest ten program, kiedy on opowiada, co tam się działo, jaki jest owoc tego, to jest ludzie po prostu. To było 100% dzieło Ducha Świętego, to nie znaczy, że 100% tego, co tam się działo, to był Duch Święty, tak? Ale generalnie te przebudzenie, to jest ludzie, no. Miliony zbawionych są owocem tego przebudzenia. Miliony. I to jest tak, że jedna też z tych rzeczy, która z tej mocy Bożej, to jest oczywiście Duch Święty, tak, który przychodzi do nas. I na przykład apostoł Jan, on mówi w swoim liście taką rzecz. To jest pierwszy list Jana, drugi rozdział, 24 werset. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu, a obietnica, którą sam nam dał, to żyć w odwieczny. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. Więc apostoł Jan mówi tutaj do wszystkich wierzących, że mamy namaszczenie, które jest prawdziwe i które nas poucza o wszystkim w taki sposób, że nawet nie potrzebujemy, żeby ktoś nas pouczał. I on mówi tutaj o wewnętrznym świadectwie Ducha Świętego w naszych sercach. I to jest coś, o co każdy wierzący powinien zabiegać, by je mieć. Więc raz oczywiście pismo, ale z drugiej strony potrzebujesz żyć w takiej relacji z Bogiem, że Duch Święty będzie w stanie wypełniać twoje serce i będzie w stanie dawać ci swoje świadectwo. David Wilkerson mówi, że on był na takich konferencjach, z których wychodził. Że był człowiek, przyjechał super charyzmatyczny człowiek, czat, w ogóle rzeczy się dzieją, a on siedzi i mówi, ma takie świadectwo, że mówi, ja nie jestem w stanie, ja wychodzę. I za jakiś czas się okazywało, że ten człowiek żył już w okropnych grzechach, kiedy po prostu miał tu posługę. Jeszcze nikt tego nie rozpoznawał, ale to świadectwo mu składało po prostu, Duch Święty wiedział, co się dzieje. Duch Święty wiedział, że nie należy już w ogóle poddawać się pod autorytet tego usługującego. I to jest coś, co wiecie, też mówię, ja przeżyłem różne konferencje. I to wiecie, co Derek Prince, on powiedział takie stwierdzenie, mówi, żyjąc tyle lat w środowisku, mówi, charyzmatycznym, że mówi, ogromną słabością środowiska charyzmatycznego Kościoła Zielonoświątkowego jest właśnie brak pism, podstawowy brak pism i po prostu zapatrzenie się totalnie na jakieś charyzmatyczne rzeczy. Co jest pozytywne, tak, w pewnym sensie, ale w pewnym. Jeśli jest to, to oczywiście na fundamencie właśnie pism, ale jeśli nie, on mówi też, masa odlotów jest i dlatego też oczywiście to spowodowało wiele krytyki, że środowisko charyzmatyczne jest krytykowane, tak. My kiedyś w pewnym zborze byliśmy, spotkaliśmy fajny zbór, który kiedyś miał jakieś przebudzenie, cała grupa młodzieżowa, nikt nie ochrzczony Duchem Świętym w tej grupie młodzieżowej. I myśmy byli w szoku, nie? Że zaraz w ogóle, co wy, nie? My im nasze świadectwa zaczęliśmy opowiadać, oni. I słuchajcie, była modlitwa, oni zaczęli być chrzczeni Duchem Świętym. Pytamy się, jak to się stało, że w ogóle nie jesteście? On mówi, bo nasz lider zawsze wracał z Polski, mówi, wiecie, co tam się wyrabia? Odwiedził parę konferencji, parę zborów, po prostu wrócił i on im dał takie przesłanie, że oni się wszyscy bali otworzyć na Ducha Świętego. Bo tyle było po prostu złych rzeczy. I fakt było, ja byłem na konferencjach, gdzie po prostu masakra. Takie manifestacje, że odjazd po prostu. Rozumiecie? Także trzeba w tym wszystkim mądrości i bardzo dobrze, żebyśmy właśnie mieli to namaszczenie. Wiecie, ja na przykład mam coś takiego, że ja nie twierdzę, że to zawsze działa, ale to nieraz, na pewno widziałem to, jak to nieraz działało, gdzie odnośnie właśnie nauki, jak coś po prostu było zwichnięte, ja gdzieś coś czułem, że coś jest nie tak. Prawdopodobnie dlatego, że to jest też moje jakieś obdarowanie, że jestem starszy, mam nauczać, tak? A starszy ma też tak jakby dać odpór złej nauce. Kiedyś, wiecie, kiedyś na przykład kiedyś przywiózł nam takiego Amerykanina, nie wiem, czy pamiętacie, na Polnej. I ten Amerykanin wyszedł i on kazanie, myśmy go tam wpuścili, no bo Jos mówi, fajny brat, tego jeździmy, głosimy, dobra. On wyszedł i wiecie, on tam głosił kazanie z godzinę, no czat, nie? Miłość, wszystko czat. A ja siedzę, no mówię, no nie, no coś nie. I później my rozmawiamy tam zaraz po tej jego usłudze. Wziąłem Anię, Ania tłumaczyła. Ja zadałem mu 2-3 pytania i ja już od razu wiedziałem, że człowiek odjechał. Totalnie. Nic o grzechu, nic o upamiętaniu. Raz zbawiony, zawsze zbawiony. Po prostu taki rodzaj po prostu łaski Bożej, że w ogóle nie do zaakceptowania w świetle Ewangelii. Ja go skonfrontowałem i on mówi, no i co teraz? Ja mówię, co? No będziemy się kochać, ale już mówi, nie będziesz tutaj głosił, nie? I tyle. I potem Jos był jeszcze u mnie na obiedzie i rozmawiamy. I Jos, wiecie, i on taki był, ale nie tego, my jeździmy po całym świecie, wiecie, i tylko mówi jedno przesłanie. Mówię, jakie? No miłość, miłość i łaska. Mówi, jedno, mówi, wszędzie, nie? Mówię, wiesz, fajnie, nie? Ale tak mówię, we wszystkich zborach? On mówi, we wszystkich. Ja mówię, wiesz, a mówię, Jezus, jak pisał listy do 7 zborów, to do każdego inny napisał. I on tak, wiecie, i tak... Wiesz, faktycznie, nie? Ja mówię, widzisz, to też, to nie jest tak, że jest jedno poselstwo tylko właściwe. Do wszystkich. Tylko Jezus kieruje nieraz to, czego Kościół dany potrzebuje. Każdy Kościół w danym czasie może się zmagać z innym problemem, tak? I Duch Święty chce przynieść słowo, które ma uleczyć daną sytuację w danym zborze. To jest proste. Zobaczmy teraz 2 Tymoteusza, 3 rozdział. Od 15. Taki znany fragment bardzo. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był skonany do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I to jest, wiecie, to, co Paweł pisze do Tymoteusza. I wiecie, to jest piękne, że my, którzy mamy dzieci, my możemy to... Po prostu nasze dzieci mogą mieć podobne dziedzictwa Tymoteusz. Że mogą znać od młodości Pisma, które mogą obdarzyć ich mądrością ku zbawieniu. I teraz zobaczcie, co on mówi, do czego te Pismo, jaki owoc jest tej znajomości. Ono mówi, ono jest całe natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały. Więc ono też służy do wykrywania błędów. Tak? Więc dlatego on mówił, błądzicie, bo nie znacie Pism. Jakbyście znali Pisma, to byście w te błędy nie weszli, tak? Bo te poznanie Pisma uchroniłoby was od wielu błędów. I to jest właśnie, wiecie, to jest, i powiem tak, ta kolejność, gdzie Jezus mówi, że błądzicie nie znając Pism i mocy Bożej, ja wierzę, że nie jest przypadkowa. Że właśnie pierwsza jest ta znajomość Pism, a do tego dokładamy później doświadczenia mocy Bożej i swoje przeżycia indywidualne, charyzmatyczne i przeróżne rzeczy, rozumiecie? I dary ducha i tak dalej. Ale najpierw mówi znajomość Pism i mocy Bożej. Dlatego, że mówię, ja widziałem to, że kiedy brakuje tej poznania Pism, nie ma fundamentu oparcia na Słowie i szuka się, że tak powiem, tych charyzmatów, no to powiem wam, że naprawdę przeróżne rzeczy mogą się dziać. No. To Kuba z Agnieszką mogliby tutaj sporo powiedzieć, myślę, w tym temacie, bo byli w takiej grupie, gdzie było to nastawienie i doznania mieli, tak, ale niekoniecznie fajne i pełne owoców. I zobaczmy teraz właśnie objawienie, 3 rozdział. List do jednego zboru. Ja powiem wam zawsze, wiecie, ja bardzo lubię te listy. Te 7 listów Jezusa do Kościoła, dlatego że powiem wam, nigdzie w całej Biblii, nigdzie nie ma takiego objawienia tego, co Jezus myśli o Kościele i relacji, nie ma tak pokazanej relacji Jezusa z Kościołem. Nie ma. Powiem prosty przykład. Znaczy to, co John Bevere mówi, tak, że zaprosił jakiś mega kościół, dużo wcześniej, jest umówiona wizyta, kilka dni przed jego przylotem dzwoni pastor i mówi, John, ale wiesz, że u nas tylko głosimy pozytywne przesłanie. A on mówi, ale co masz na myśli? Nie głosimy o grzechu, głosimy tylko to, co ludzi zachęca, co jest pozytywne. I teraz rozumiecie, nie? To jest pewna jakaś myśl, nie? Idea tamtego pastora mega kościoła. I teraz w świetle tych 7 listów, czy taka idea, ona w ogóle przechodzi, zdaje test w świetle tych 7 listów? Ja wam zadaję pytanie. Czy Jezus zgłosił tylko to, co pozytywne tym zborom? To jest proste, rozumiecie? Na tym to polega, że znajomość Pism, ona mnie chroni. Jak pozytywne? Oczywiście jest bardzo ważna zachęta, tak? To jest ogromnie ważne. Ale Jezus, wiecie, na te 7 zborów, 5 napomniał. Pokazał jasno, co robicie źle, co jest nie tak. Mało tego, wymagał pokuty i stwierdzał, że jeśli nie znajdę tej pokuty, to przyjdę i będą tego konsekwencje. W jakiś sposób zareaguje na to, że nie chcecie pokutować w obszarach, które wam objawiam. Jak to się ma do tego, że przesłanie ma być tylko pozytywne? Czy jest w ogóle miejsce na to że Bóg przychodzi do mego życia i mnie koryguje? Mówi, Piotrek, tu jest grzech, tu coś musisz naprawić, tu coś musisz zmienić, tu coś musisz odrzucić, tu się musisz upamiętać. Ja powiem wam, że bez tego ja sobie w ogóle nie wyobrażam wzrostu w życiu chrześcijańskim. Nie wyobrażam sobie wzrostu. Nie wyobrażam sobie. Tak rozumie właśnie tą kąpiel słowa, że jeśli mam się stawać coraz bardziej podobny do Jezusa, to tak jak Wigglesworth powiedział, że mówi, że ze wzrostem objawienia wzrasta nasza odpowiedzialność przed Bogiem. Jeśli Bóg ci objawia nowe rzeczy w twoim życiu, to ty masz na to zareagować. Jeśli widzisz, że są obszary, gdzie to wymaga pokuty, musisz pokutować. I zobaczmy taki jeden zbór. To jest akurat ten z lepszych. Trzeci rozdział od 7 wersetu. A do anioła zboru w Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje, oto sprawię, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. I te słowo zachowałeś, ono dosłownie w grece, to mi się bardzo spodobało, oznacza zachować coś w jego pierwotnej formie. W pierwotnej formie, niewzmienionej. Rozumiecie? I teraz Jezus, on do tego zboru mówi tak, że mówi, znam twoje uczynki i mówi, widzę, że tej mocy brakuje, nie? Faktycznie. I to absolutnie nie jest na plus u nich. To nie jest na plus. On mówi, masz niewielką tą moc, tak? On wcale tego absolutnie nie chwali. Ale mówi, znajduję u ciebie to, że właśnie jednak zachowałeś moje słowo. I nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg i poznają, że ja ciebie umiłowałem. I wiecie, ja to tak rozumiem, że tamten kościół, on był prześladowany przez synagogę. Tak to rozumiem. I tamci nawet im zarzucali pewne rzeczy, oskarżali ich, nie? Ale w tej całej presji tego prześladowania, które oni mieli od prawdopodobnie religijnych Żydów, bo to wynika z tego, zresztą najczęściej wtedy było prześladowanie w taki sposób, od religijnych Żydów w tamtych czasach. Paweł, on praktycznie chyba prawie innych prześladowań nie miał, jak od swoich braci Żydów, nie? I teraz oni w tym wszystkim wytrwali przy słowie i nie zaparli się imienia. Czyli nie wyparli się Chrystusa. Była presja prawdopodobnie, aby się zaprzeć. I aby gdzieś po prostu w słowie pójść na kompromis. Ale Jezus mówi, widzę, że nie. I teraz Jezus mówi im taką obietnicę, dlatego mówi, ja sprawię, żebyś miał otwarte drzwi. I co to znaczy? Rozumie, że to jest wzrost autorytetu tego Kościoła. Rozumie, że to jest tak samo wzrost do ewangelizacji, do nawracania ludzi, do poszerzenia Kościoła liczebnie. Tak, ja tak to rozumiem. Jezus im tak jakby to obiecuje i mówi, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przez to ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. I teraz słuchajcie, oni tak, mieli niewielką moc, ale on mówi, trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął korony. To co oni mieli? Jeśli mieli niewielką moc, to co oni mieli? Wiecie, co mieli? Mieli wytrwałość, że nie zaparli się Chrystusa. To jest jedna rzecz. A drugą, że zachowywali słowo w pierwotnej formie. To znaczy po prostu tak, jak Jezus głosił. Naukę apostolską zachowywali. I tylko mieli te rzeczy, możemy tutaj, tylko to widzimy. I teraz Jezus mówi do nich, że ja wiem, że to jest prorocze, tak? Dlatego, że oni nie dożyli czasów ostatecznych. My już możemy dożyć. I teraz zobaczcie, że to jest pewne przesłanie, wierzę też do Kościoła czasów ostatecznych. Że ta rzecz, nie wyprzesz się i zachowasz moją naukę. Będziesz wierny mojej nauce. I mówi, jeśli to, to mówi, ja zachowam ciebie przed tym, co przychodzi na cały świat. Czyli jest obietnica ochrony przed zwiedzeniem czasów ostatecznych. Naprawdę tak to rozumiem. Bo przyjdzie wielka siła zwiedzenia. Będzie wielka konfrontacja, słuchajcie, mocy, tak? Wiemy, że Antychryst przyjdzie z wielką mocą, Paweł mówi. Nie z jakąś. Z wielką mocą. Wśród rzekomych znaków cudów ogień z nieba będzie zrzucał. W tym momencie są znani okultyści, którzy wskrzeszają zmartwych. Halo. Rozumiecie? Są okultyści, którzy mają świadectwa wskrzeszeń zmartwych. Wskrzesili ludzi ze śmierci do życia. Okultyści. To jest manifestacja tego ducha, ale to przyjdzie na wiele większą skalę. Na wiele większą. Wiecie, to jest tak, że antychryst, to jest antychryst, tak? To jest podający się za Chrystusa, to jest zamiast Chrystusa. W jego miejsce. I teraz diabeł, on podrabia rzeczy. Wiecie, na przykład jest taka mowa, to jest chyba 12 rozdział objawienia, gdzie jest powiedziane, że tam jest zwierzę przedstawione. To zwierzę obrazuje antychrysta. Między innymi. I teraz jest powiedziane, że pójdzie za nim cały świat. Ale dlaczego? Tam jest powiedziane, że będzie miało ranę, że niby umarło, ale żyje. To jest mowa o antychryście. Wiecie, co jest możliwe? Że możliwe, że on zmartwychwstanie. No przecież Jezus zmartwychwstał, a to jest antychryst. Rozumiecie? Tam jest tak powiedziane, że będzie miał śmiertelną ranę, ale ożyje. Będzie jakiś rodzaj cudu, który go wypromuje na świecie. Poza oczywiście innymi jego formami przejawów mocy. Ale to będzie człowiek obdarzony, tak jak Chrystus był obdarzony całą mocą Ojca, tak w tym 12 rozdziale objawienia, chyba 12-12, ale bardziej 12, jest powiedziane, że szatan przekaże całą moc swoją zwierzęciu. Rozumiecie to? Całą moc, którą ma diabeł, przekaże jednej osobie. Objawi się to w człowieku. Tak jak Bóg się objawił w Chrystusie, tak moc szatana objawi się w człowieku, w jednym człowieku. Będzie człowiek chodzący z całą mocą, którą mu szatan przekaże. Dlatego będzie robił przeróżne rzeczy. A my wiemy, kiedy czytamy właśnie o konfrontacji Mojżesza z magami, tak? Faraona, słuchajcie, to była moc. To była moc. Mnie na przykład to, tak powiem, bardzo mi pomogło wyjść ze wschodnich religii i z okultyzmu. Dlatego, że ja w pewnym momencie zaangażowałem się, bo tam doświadczałem mocy. Słuchajcie, miałem przeżycia. Miałem ponadnaturalne przeżycia. A ja myślałem sobie wtedy, dlatego, że nie znałem pism i błądziłem, że każda ponaturalna moc to Bóg. No bo jaka, jak nie Bóg? Bo w diabła nie wierzyłem. I kiedyś poznałem świadków Jehowy, trochę i dziękuję im za to chociaż, że oni mi wzbudzili zainteresowanie do pism. Bo zacząłem sobie czytać pisma, jako niewierzący, ale czytałem sobie pisma. I za to im dziękuję. I tam właśnie przeczytałem tą historię z Egiptu, o Mojżeszu. I wiecie, i wiem, że to była praca Ducha Świętego, bo kiedy już znałem to, pewnego dnia pytanie się pojawiło. Ktoś mi zadał pytanie w moim sercu. Ja wierzę, że to był Duch Święty, bo kto by takie pytanie zadał, tak? I to było takie pytanie, że jeśli Mojżesz był wysłany od Boga i robił to, co robił w mocy Bożej, to w jakiej mocy robili to magowie, którzy mu się sprzeciwiali? I to mnie naprawdę, wiecie, oświeciło. Pomyślałem, zaraz, nie? Bóg, który wysyła Mojżesza, nie wysyła magów, którzy będą się sprzeciwiać Mojżeszowi, bo to w ogóle, co to w ogóle? Bóg nie jest idiotą, nie przeczy sobie, tak? I sobie myślę, zaraz, to jest inna moc niż moc Boga. I powiem wam, naprawdę, to był krok milowy dla mnie w poznaniu Chrystusa. Bo zrozumiałem, że nie każda moc ponaturalna na świecie to jest Bóg. I sobie myślę, o ho, to gdzie teraz tu jest prawda? Dobrze. I zobaczmy jeszcze fragment Daniel, 11 rozdział. Od 31. To już jest opis czasów ostatecznych, już kiedy jest antychryst. Zaraz właśnie tutaj będzie pewien fragment, który wskaże na to. A wojska wysłane przez niego, tu już chodzi o antychrysta, wystąpią i zbezczeszczą świątynię i twierdzę. zniosą całą codzienną ofiarę i postawią obrzydliwość spustoszenia. To jest to, co Jezus mówi w Ewangelii Mateusza 24, że uważajcie, kiedy zobaczycie tą ohydę spustoszenia, którą przepowiedział Daniel, a to jest siódmego znowu rozdziału Daniela, kiedy tam właśnie jest powiedziane, tak, że będzie moment, więc tak, świątynia, i tu chodzi o tą trzecią świątynię, której jeszcze nie ma, która ma być wybudowana. I będzie budowa. I to, co wam mówiłem chyba tak, tydzień temu, że właśnie oni już poświęcili kamień pod tą świątynię. Był arcykapłan, wszystko. Zostały ofiary złożone, całopalne, szok. Wszystko tak jakby mają przygotowane, nie? I postawią obrzydliwość spustoszenia. A tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa, lecz lud tych, którzy znają swego Boga, umocni się i będą działać. I zobaczcie tutaj, to jest ciekawe, jest charakterystyka, dwie grupy ludzi tylko. Tych, którzy bezbożnie będą postępować. Więc będzie grupa ludzi w tym czasie, którzy w swoim życiu będą mieli jakiś rodzaj bezbożności. Dlatego Jezus mówi, bezbożność się rozmnoży. Rozumiecie? To jest w jakimś celu. To ma przygotować ludzi pod ostateczne zwiedzenie, aby poszli za Antychrystem. Dlatego ten duch bezbożności, on dzisiaj działa w taki sposób, że działa przeciwko wszelkim prawom, przykazaniom i tradycjom chrześcijańskim. Całkowicie. Wszystko wywraca do góry nogami. Wszystko. I teraz będą ludzie, którzy będą bezbożnie postępować. I ci ludzie, jest napisane, oni zostaną zwiedzeni przez Antychrysta do odstępstwa. Lecz, i tu jest druga grupa ludzi, lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać, a roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania. Więc nawet w takich czasach tej ciemności, i to jest piękne, to jest to, co Mike Bick mówi, że to jest właśnie ten opisany Kościół dni ostatecznych. Że z jednej strony jest tak, widzimy kontekst taki, tak? Są prześladowania, jest ogromna bezbożność na świecie, wartości moralne, wszystko wywrócone do góry nogami, ale w tym wszystkim jest tu pokazany Kościół, który zna swego Boga, który umacnia się i działa w tym czasie. I wielu doprowadza do właściwego poznania. Czyli jest Kościół, który zachował słowo w pierwotnym stanie, zachował właściwą naukę w tym czasie, zachowa. Będzie ten Kościół, który będzie żył w świętości, będzie żył w namaszczeniu, w potężnej mocy Bożej, bo musi mieć tą moc, aby konfrontować moc demoniczną, która będzie w tym czasie. Nie da się inaczej po prostu w tamtych czasach działać. I ten Kościół, on się umocni i będzie działać. A roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania, lecz przez pewien czas będą padać od miecza i ognia, od uprowadzenia i rabunku. A gdy będą padać, doznają małej pomocy i wielu przyłączy się do nich obłudnie. Nawet niektórzy spośród roztropnych upadną, aby wśród nich nastąpiło wypławienie, oczyszczenie i wybielenie, aż do czasu ostatecznego, gdyż to jeszcze potrwa pewien czas. Więc powiem szczerze, ja tutaj w tych wersetach sielanki nie widzę. Naprawdę. Bardziej widzę, że to trzeba się naprawdę przygotowywać na ciężkie czasy, na ciężką konfrontację. Wiecie, Derek Pinson mówił, że kiedyś właśnie takie gdzieś nauczanie się pojawiło, które jest zwiedzeniem, głównie gdzieś w Stanach, że takie właśnie objawienie, to do dzisiaj wiem, że są kościoły, które tak myślą, taki mieli obraz czasów ostatecznych, że kościół super, w ogóle namaszczenie, wszystko, czat działa, większość ludzi się na świecie nawraca i w tym momencie zstępuje Jezus. I mówi, to jest tak jak krem na ciastko, to jest takie, no czat, super. No i to kompletnie nie przechodzi też testu pism. Kompletnie. Wszędzie, gdzie wiecie, widzimy czas ostateczny, widzimy Kościół, który jest prześladowany. Widzimy wierzących, którzy są znienawidzeni w świecie. Widzimy ludzi, którzy oddają życie za swoją wiarę. Tak wyglądają czasy ostateczne. I w tym wszystkim oczywiście jest łaska Boża, jest Kościół, który się umacnia, który działa, ale wśród prześladowań. I gdzieś w tym momencie wkracza Chrystus i zabiera swój Kościół. Tak? Tak to wygląda chronologicznie. Ale tutaj mówię, z tych słów, co tutaj widzimy, z tego, co mój Jezus opisuje w Ewangeliach, tak jak Jezus to opisuje, tak jak tutaj mówię, czy Daniel, czy Księga Objawienia, tu wszędzie jest pokazane, że będą trudne czasy i powiem wam, wszędzie tam jest pokazane, że będzie część wierzących, która odpadnie. We wszystkich tych miejscach, i u Daniela, i w Ewangeliach o tym, jak Jezus o tym mówi, i w Księdze Objawienia widać to, że będzie część wierzących, która nie wytrzyma tej próby. A Jezus mówi, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Tak? Także to jest, mówię, to jest tak, uważam, tak, że to jest to, co powinniśmy dbać, to znać Pisma i szukać mocy Bożej potem też, tak? Mieć to poznanie namaszczenia Ducha, działania Ducha Świętego. Dobrze, tyle.